No i jako się rzekło, ja herbatę mam, a gość w studio nawet nie ma szklanki wody. Taka to jest nasza gościnność. Maciej Pawłowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście Hiszpania. Hiszpania to jest temat numer jeden. Mamy już niemalże całościowe wyniki, a być może przez te 2,5 godziny poranka już byśmy się doczekali oficjalnych wyników wyborów w Hiszpanii. Tego nie wiem, ale wydaje się, że wszystko jest bez zmian, wszystko jest pewne. Socjaliści triumfują.
Tak, otrzymali 28,7% głosów i 123 mandaty w parlamencie. Natomiast pojawia się pytanie, z kim będą rządzić.
Pada od razu odpowiedź w mediach, że Podemos to jest ten naturalny koalicjant, czyli partia jeszcze bardziej na lewo niż socjaliści i że w zasadzie to wystarczy przy kooptacji kilku mniejszych regionalnych ugrupowań do stworzenia w końcu stabilnego rządu w Hiszpanii.
Znaczy, to prawda, że jeżeli porozumieją się z Unidas Podemos, PNV, czyli separatystami baskijskimi, koalicją kanaryjską Kompromis, czy partią regionalną Kantabri, to wtedy mają 176 mandatów, aczkolwiek no, koalicja, która składa się z tylu podmiotów, no to możemy zastanawiać się, na ile ona będzie stabilna. Drugim rozwiązaniem jest koalicja PSOE z liberalną partią Ciudadanos, razem mieli 180 mandatów.
Czyli partia ludowa i to jest partia obywatelska, byśmy powiedzieli.
Obywatele to jest ich nazwa, tak, dosłownie, tak? To jest partia liberalna, która ostatnim czasem odwoływała się do wyborców prawicowych, zwłaszcza w kwestiach separatyzmu czy migracji. Natomiast jeśli chodzi o chociażby sprawy obyczajowe, jest to ugrupowanie jak najbardziej liberalne i jest to też ugrupowanie takie, które chce być w głównym nurcie Unii Europejskiej. Więc tutaj jest jeszcze możliwość takiej koalicji i wydaje mi się, że ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego, które są za miesiąc, to te tworzenie rządu to jeszcze ten miesiąc potrwa i dopiero się dowiemy o tym w czerwcu.
Jeszcze zanim wejdziemy w głąb polityki hiszpańskiej, to na powierzchni te wyniki omówmy. To jest rzeczywiście klęska prawicy, klęska partii ludowej, czyli tej centroprawicowej i nie tak duży wynik, nie tak duża pula głosów, która przypadła partii bardziej prawicowej, czyli partii Vox.
Znaczy powiem tak, jest to klęska partii ludowej. To na pewno i w zasadzie ta klęska trwa od roku, bo rok temu w wyniku afery korupcyjnej Gürtel ich baronowie zostali skazani na wyroki kilkunastu lat więzienia i to ugrupowanie coraz bardziej zaczyna się kojarzyć z korupcją. Dostali raptem 16% głosów, najmniej w historii. To jest 66 mandatów, tak? Do tej pory w parlamencie mieli 120, tak? W 2016 dostali 40% głosów. Natomiast jeśli chodzi o partię Vox, no to z jednej strony były rozbudzone oczekiwania względem tych wyborców prawicowych, że może nawet dostać 17% głosów. To po tym, jak w grudniu niespodziewanie stali 12% w wyborach w Andaluzji. Natomiast sam wynik 10% ugrupowania, które nie istniało na poziomie ogólnokrajowym do niedawna, uważam, że jest sporym sukcesem.
No to mamy mniej więcej dla państwa opisaną tą szachownicę, tak to nazwijmy mało twórczo, polityki hiszpańskiej. O co toczył się spór? Czy Katalonia to był ten przewodni temat kampanii, czy coś jeszcze absorbowało polityków?
Tematów było kilka. Katalonia przede wszystkim, to cały czas toczy się otwarty proces przesłuchania separatystów katalońskich w sprawie referendum, które odbyło się półtora roku temu i w związku z przeprowadzeniem takiego referendum nielegalnego, niezgodnego z konstytucją, Katalończykom, temu rządowi regionalnemu grozi od 12 do 25 lat więzienia. W zależności od tego, jak to się zakwalifikuje, czy jako bunt, czy jako rebelia, czyli po prostu, czy tam stosowały porządkowe siły Katalonii przemoc, czy nie.
I główne siły polityczne, jak się odnosiły do tej kwestii Katalonii?
Jeśli chodzi o socjalistów, to oni cały czas mówili, że są za dialogiem i za współistnieniem, natomiast przeciwko niepodległości, przeciwko separatyzmowi. I tutaj też takie negocjacje się toczyły, ponieważ rząd Sancheza mniejszościowy dotychczas był uzależniony od głosów separatystów katalońskich, więc przez parę miesięcy negocjowali z nimi kwestie budżetu państwa. I posłowie separatystyczni mówili jasno, że poprzemy budżet, jeżeli wy poprzecie niepodległość. Sanchez powiedział, że nie, przeciągnął te negocjacje do lutego, rozpisał wybory i jak widać mu się to opłaciło.
Chociaż potencjalny koalicjant partia Podemos, o ile moja skromna wiedza mnie nie zawiedzie, raczej mówią, żeby referendum niepodległościowe rozpisać.
Podemos tak, ponieważ Podemos samo w sobie częściowo składa się również z partii separatystycznych, aczkolwiek bardziej umiarkowanych niż katalończycy. Ten ruch separatystyczny jest bardzo podzielony w Hiszpanii i tutaj lewica będzie grać troszeczkę na ich rozbicie, no bo mamy separatystów katalońskich, bardziej lewicowych, bardziej prawicowych, separatystów baskijskich, takich centrowych, tak, którzy w ogóle 100 lat temu byli jeszcze dość mocną prawicą, i separatystów mocno lewicowych, wywodzących się z organizacji terrorystycznej ETA. Mamy na Wyspach Kanaryjskich separatystów, w wspólnocie walencyjskiej, w Kantabrii mamy partię regionalistyczną, czyli taką, co nie chce wyjść z Hiszpanii, ale chce mieć więcej uprawnień. I tych podmiotów jest dużo. One też nie są do końca ze sobą skoordynowane. Często grają przeciwko sobie i myślę, że jeżeli lewica się będzie chciała z nimi dogadać, no to, to właśnie po prostu będzie grać na kontrastach między nimi.
Przed godziną ósmą dr Bartosz Kaczorowski, historyk, który także zajmuje się kwestiami hiszpańskimi, mówił, że jednym z elementów tak słabego wyniku Partii Ludowej jest ich brak zdecydowania na kwestie odłączenia Katalonii od Hiszpanii, na kwestię separatyzmu, że gdyby ostrzej stawiali kwestię jedności państwa, to być może ich wynik nie byłby tak niski.
Prawdopodobnie wtedy dostaliby te głosy, które poszły na Vox. Przypomnijmy, że Vox wygrywa tym, że jakby zrywa z poprawnością polityczną i mówi wprost pewne rzeczy, które myśli część Hiszpanów, to znaczy oni chcieliby państwa unitarnego, a nie tych wspólnot autonomicznych, co do których Partia Ludowa nic w tej kwestii nie zrobiła i jakoś nie wyraziła jasnego stanowiska. Vox też mówi, że generał Franco był w porządku, był bohaterem narodowym. Partia Ludowa mówi, że jego ekshumacja, którą planowali socjaliści, to jest rozrywanie dawno zabliźnionych ran, czyli taki przekaz troszeczkę, bym powiedział, niewyraźny. Tak? Tak.
Ale to by wskazywało, że Vox też chyba jest, wedle mojej wiedzy, pierwszą partią po przewrocie, która tak wyraźnie broni Franco, broni jego dokonań.
Tak, oczywiście. I to wiele osób zaskakuje. Natomiast no, to też jest jakaś część społeczeństwa hiszpańskiego, która też w ten sposób myśli. I właśnie ten sukces Voxu, że partia, która pół roku temu miała 1% poparcia, dziś dostaje 10 i ma 24 deputowanych, wynika z tego, że oni mówią pewne rzeczy bardzo wyraziście. Tak samo i w sprawach obyczajowych chociażby, w kwestii aborcji na przykład. Oni są dla całkowitego zakazu aborcji. Partia Ludowa chce powrotu do ustawy z lat 80., która jest podobna do tego, co mamy w Polsce.
Mamy ten wymiar kataloński. Co jeszcze było tematem tej kampanii? O co jeszcze się Hiszpanie spierali?
Znaczy, była kwestia takich, że tak powiem, tematów kobiecych, feministycznych, to znaczy socjaliści zarządu Sancheza uchwalili ustawę o przemocy uwarunkowanej płcią, zgodnie z którą chociażby to są takie dwa przepisy, które budzą kontrowersje. Pierwszy, że za przemoc mężczyzny na kobiecie jest dwa razy wyższa kara niż w odwrotną stronę, tak, jeśli kobieta stosuje przemoc wobec mężczyzny, oraz kwestia tego, że jeżeli podczas stosunku seksualnego kobieta nie powie wyraźnie tak, nie wyrazi wyraźnej zgody, to można uznać to jako również stosunek wbrew jej woli. I tutaj partia Vox i częściowo Partia Ludowa krytykowała te zapisy, pozostałe ugrupowania twierdziły, że one są jak najbardziej zasadne.
To były kwestie obyczajowe, a czy ekonomia się pojawiła w tej kampanii, czy system podatkowy, czy system rozdzielania pieniędzy budżetu państwa, wolności gospodarczej, to były też elementy, które były istotną częścią tej kampanii?
Tak, budżet, który planowali socjaliści, który nie został uchwalony, zakładał 3% deficyt i duży zakres świadczeń socjalnych, takich, że tak powiem, wyższych zasiłków dla bezrobotnych powyżej 52 roku życia, dofinansowania najmów mieszkań i generalnie świadczeń na dzieci. I generalnie rzecz biorąc, PSOE dość jasno podkreślało, że co Hiszpania straciła przez taki budżet, a z kolei Partia Ludowa, która uczestniczyła w jego odrzuceniu, oraz Ciudadanos mówili, że nie należy zwiększać wydatków, trzeba ciąć podatki. Również Vox się do tego dołączył, a Unidas Podemos oczywiście uważało, że te wydatki powinny być jeszcze większe.
Kampania to była o tyle nietypowa, że pewnie trochę łączyła się z kampanią do Europarlamentu. dwie kampanie się zahaczyły, jaki był wymiar europejski tych wyborów, no bo one są już bezpośrednio próbnikiem sił, jakie potem te ugrupowania wprowadzą do Parlamentu Europejskiego. Czy możemy z tych wyników wróżyć, jakiej Unii Europejskiej będzie chciała Hiszpania?
Znaczy, powiem tak, temat samego stosunku do Unii akurat wyjątkowo był troszeczkę, że tak powiem, unikany przez różne partie. Natomiast jaki widziałbym wynik wyborów za miesiąc? Przede wszystkim PSOE wygrało i uważam, że ich wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie pewnie jeszcze wyższy, koło nawet 35% głosów. Wynik Partii Ludowej powinien jeszcze bardziej się zmniejszać i wydaje mi się, że ta partia będzie przeżywać kryzys przywództwa i dość ciężkie chwile w najbliższych latach, natomiast będzie rosnąć poparcie dla Vox i dla Ciudadanos również.
Socjaliści hiszpańscy, ich wizja Unii Europejskiej to jest Asia Ever Closer Union, czyli ta wizja marszu w kierunku federacji, w kierunku tworzenia super państwa europejskiego?
Tak, bardzo podobna do wizji prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Natomiast oni tu podkreślają też bardziej kwestie takiej solidarności europejskiej, czyli odejścia od polityki oszczędności, czyli wspólnego radzenia sobie z długami państw, czyli też europejskiego ubezpieczenia od bezrobocia, bo to jest poważnym problemem obecnie w Hiszpanii, i wspólnego radzenia sobie z problemem nielegalnej migracji, czyli tak zwane kwoty, prawda?
Polska Grupa Wyszehradzka, nasz region Europy w ogóle pojawił się w tej kampanii, czy pojawia się też w tej kampanii do Europarlamentu w Hiszpanii, czy w ogóle tak odległe antypody dla Hiszpana nie są poruszane?
Partia Vox odwołuje się do Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiają jako wzór polityki, zwłaszcza migracyjnej, chce prowadzić taką samą, zbudować mur w Ceucie i mieli i tutaj właśnie Viktor Orban czy Jarosław Kaczyński są przez Santiago Abascala przedstawiani jako politycy, z którymi chce współpracować i którzy są dla niego pewnego rodzaju inspiracją.
A w obozie zwycięzców nasz region i też ten podział między starą a nową Unią, który tak bardzo wybuchł przy okazji kryzysu migracyjnego, się pojawił, czy w ogóle nie?
Ja takiego wątku nie zauważyłem.
No zobaczymy, co będzie za chwilę, kiedy już na ostatnią prostą wyjdą wybory do Europarlamentu. Wtedy może te podziały odżyją, chociaż pewnie Hiszpanie bardziej żyją jednak podziałem północ-południe.
Z pewnością tak. Oni są za tym, żeby Unia Europejska nie była Unią Oszczędności, nie była Unią, w której dominuje tak zwana trojka, Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska. No i generalnie chcieliby, żeby więcej decyzji było podejmowane w Parlamencie Europejskim. Natomiast no, tu też są wewnętrzne sprzeczności. Na przykład Partia Ludowa jesienią, jej lider Pablo Casado odwiedził szczyt Unii Europejskiej, szczyt Rady Europejskiej, żeby namawiać Unię do tego, żeby odrzuciła budżet przygotowany przez socjalistów. Czyli tutaj też jest taka niespójność, która wychodzi poza ramy krajowe.
No bo ten budżet jest się okrojony i to się podoba nie tylko krajom Grupy Wyszehradzkiej, ale także krajom południa. Maciej Pawłowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Jakoś tak po godzinie 9:00 coraz bardziej chcę się powiedzieć popołudnie Wnet. No, choroba zawodowa. 9:38 jako się rzekło. I cóż, my tu państwu Sztywny Palazji zagramy. Wieża Radości, Wieża Samotności. Posłuchajmy.